A naszą dzisiejszą gościnią jest Małgorzata Gołota, dziennikarka, reportażystka, pisarka, blogerka. Słuchacze naszego radia mieli okazję poznać Gosię. Była gościnią Beaty Marciniak w Rozwojowniku. To było bardzo dawno temu i wtedy wybierała się na wyprawę do Kiribati. Ta wyprawa już jest za nią. Witam cię, Gosiu.
Dobry wieczór, dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Ja tylko sprostuję na dzień dobry, że to jest pierwszy etap dopiero jest za nami, jeszcze pierwszy. Będzie drugi.
Zaraz o tym wszystkim powiemy w szczegółach. Ja chciałabym jeszcze na moment wrócić właśnie do tego momentu przygotowań, wyjaśnić tym, którzy nie słuchali nas wcześniej, jak do tego doszło, że ty wybrałaś się, bo w ogóle muszę Państwu powiedzieć, że rzeczy dotyczy bardzo bliskiej mojemu sercu sprawy, jeszcze chyba bliższej Gosi, zmian klimatycznych. Powiedz pokrótce, jak to było, że w ogóle tym się zajęłaś i że ta wyprawa doszła do skutku.
Wiesz co, tak w sumie, żeby zacząć od początku, to powinnam zacząć od mojej drugiej gałęzi, że tak powiem, zawodowej, czyli od nagrywania audiobooków, od bycia lektorką audiobooków. Bo właściwie jedna z książek, które nagrywałam, dała początek całej tej przygodzie i tej pasji, jaką stało się później działanie na rzecz ekologii, czy też takiej budowania takiej świadomości związanej ze zmianami klimatu i z tym, czym właściwie są. Kilka lat temu miałam przyjemność nagrywać książkę, wydaje mi się, że była to niemiecka fizyczka, Wściekła pogoda, jak mszczą się zmiany klimatu, kiedy są ignorowane. Tak dokładnie brzmiał tytuł tej książki w polskim przekładzie. I ona traktowała właśnie o tych zjawiskach ekstremalnych. O tym, jak się zmienia ten świat, który nas otacza, ta pogoda, która nas otacza, w jaki sposób ona ewoluuje na skutek emisji CO2, na skutek spalania paliw kopalnych, na skutek deforestacji i wielu innych rzeczy, które robimy na świecie, które tak bardzo temu światu szkodzą. I jak sobie nagrywałam tą książkę, to pomyślałam sobie, że to jest po prostu przerażające, że nikt o tym nie mówi, że tak mało się o tym mówi, że właściwie tych ekologów, przynajmniej w Polsce, mówię o polskim środowisku, bo głównie w nim się obracam, jak na razie przynajmniej, tych ekologów gdzieś tam bardzo, bardzo źle się kojarzy, tak? Bardzo, bardzo negatywnie, jako takich troszkę szalonych naukowców, którzy walczą o przegraną sprawę, a faktów na temat właśnie tego środowiska i tego, jaki my wpływ mamy, jak bardzo destrukcyjny na środowisko, było wtedy jeszcze bardzo niewiele. Później to się zaczęło kolejno z roku na rok właściwie zmieniać na skutek też tych raportów IPCC publikowanych i takiego już bardzo poważnie brzmiącego ostrzeżenia, że czas nam się kończy. I to się właśnie zbiegło w czasie z moim zainteresowaniem. Ja wtedy sobie pomyślałam, że chcę o tej ekologii, o tych zmianach klimatu nagrywać podcasty, że chcę produkować jakieś związane z tym treści, które będą tą świadomość budowały. I właściwie to był pierwszy krok. I jak ten pierwszy krok wykonałam, to jak to zwykle w życiu bywa, zaczęły się pojawiać kolejne możliwości i kolejne te kroki się gdzieś tam wykonywało. I jednym z tych kroków było znalezienie takiego miejsca, jakim jest Republika Kiribati, na samym środku Oceanu Spokojnego, w sercu Mikronezji, położony kraj, zresztą jedyny kraj na świecie, położony na czterech, wszystkich czterech półkulach, północnej, południowej, wschodniej i zachodniej, na samym równiku, przynajmniej ten stołeczny atol. I jest to kraj, który jest też niebywale nisko położony, bo oprócz tego, że on jest oczywiście piękny i w cudownym miejscu leży, to jest też bardzo nizinny, to znaczy średnia wysokość wysp Kiribati, a jest ich 33, to jest 1,80 m mniej więcej. Mm-hmm. 1 do 2 metrów to są, tak się mówi, także w zależności od tego, o której wyspie mówimy, to jest właśnie ta średnia wysokość. Raczej niewiele tych atoli przekracza 2 metry. Zwykle najwyższy punkt to jest maksymalnie 3 metry każdej wyspy. Z wyjątkiem wyspy Banaba, gdzie jest właściwie jedyne wzniesienie na terenie państwa i to jest 81 metrów, ale to jest tylko ta jedna wyspa. Ona zresztą już jest całkowicie zdewastowana przez kolonizatorów, przez Wielką Brytanię dawno, dawno, dawno temu, więc tam niewiele osób żyje. I w ten sposób się zaczęło tak naprawdę. Tak, mm-hmm. Trochę przydługa odpowiedź na pytanie, ale to wymagało wyjaśnienia.
Jasne. I potem były przygotowania, różne przeszkody, jak to zwykle bywa. Trochę się to wszystko opóźniało, pamiętam, bo kontaktowałyśmy się. No ale wreszcie nastąpił ten moment. Spakowałaś siebie, spakowałaś swoją córkę, bo muszę państwu powiedzieć, że Gosia pojechała tam ze swoją, no całkiem jeszcze małą, choć już dużą, 10 lat, no to tak na pograniczu.
Tak, 10 lat.
Córą i przyjechałaś, przyleciałaś i co? I co tam zastałaś? Co zobaczyłaś? Czy rzeczywiście znikający świat?
No na pewno. Wiesz, my właściwie przyleciałyśmy w takim momencie pierwszym możliwym, bo tą przeszkodą, główną przeszkodą, o której wspomniałaś, była pandemia po prostu koronawirusa, bo Kiribati było jednym z tych państw, które było bardzo długo zamknięte. Oni się właściwie na międzynarodowy ruch otworzyli w sierpniu zeszłego roku, więc to po prostu super późno, jak na porównując jakby do reszty świata. Więc myśmy się tam zjawiły właściwie w takim momencie, kiedy oni troszeczkę dopiero zaczynali odkrywać na nowo ten zagraniczny świat i gdzieś tam odżywać po tej pandemii, po tym takim uśpieniu, które też dla państw tego rodzaju, tak państw wyspiarskich, które są uzależnione troszkę od importu, eksportu, właściwie importu przede wszystkim, tak, z zagranicy, był bardzo trudnym okresem. Ale wiesz, no, znikający świat na pewno jest to tonący świat też przede wszystkim, bo to widać na każdym kroku. Natomiast wiesz co, to jest tak, że odkrywasz zupełnie inną kulturę i właściwie jak już jesteś tam na miejscu, to widzisz nie tylko te przeszkody, jakie dla codzienności tych ludzi miejscowych powodują zmiany klimatu, czy też właśnie fakt przede wszystkim rosnącego średniego poziomu wód, mórz i oceanów, bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Republiki Kiribati. Natomiast widzisz też ludzi, którzy cierpią z powodu braku wody pitnej, którzy, tak jak powiedziałam, są uzależnieni właściwie od importu żywności w czasie, kiedy tej żywności gdzieś tam na co dzień brakuje. Którzy żyją w bardzo tradycyjnych społecznościach, którzy żyją w zupełnie innym systemie niż właściwie reszta świata i którym, jeśli przyjdzie im się faktycznie przesiedlić i uciekać z tych tonących wysp dalej, prawdopodobnie na Fidżi, którym będzie po prostu bardzo trudno zaadaptować się do tego nowego systemu.
No właśnie.
Widzisz przede wszystkim te różnice.
Mhm. Tak, i o tym będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy, bo już w tej chwili słuchaczom piątku do góry babami dziękujemy, ale ja państwa bardzo serdecznie zachęcam do odsłuchania całego podcastu Rozmowa Tygodnia, ponieważ tam będzie właśnie o uchodźcach klimatycznych, o Kiribati jako wspólnocie. Będzie też właśnie o córeczce gości, która no, mogła tam być, jest w tej chwili z nią tu po tej stronie oceanu i to wcale nie znaczy, że opuszcza w ten sposób, albo może opuszcza szkołę, ale nie zaniedbuje nauki, tak to ujmę. Gosiu, no właśnie, ja muszę ci powiedzieć, przeglądałam twojego Facebooka, właściwie śledziłam go na bieżąco, twoje sprawozdania z pobytu na Kiribati i bardzo uderzyły mnie te zdjęcia chociażby drzew, które są zalane prawie po korony. Właściwie po korony często. Ty tam, albo zacznijmy, właśnie powiedzmy najpierw może o tej wspólnocie, bo to mi się bardzo podobało. Kiribati, napisałaś to wspólnota. Czy można wyjechać stamtąd i jednocześnie w tej wspólnocie pozostać?
Wiesz co, no to jest chyba pytanie, które trzeba by zadać pewnie miejscowym. Pewnie w części, w jakimś tam ułamku procent ludzi, którzy wyjeżdżają, tak. Natomiast jest to bardzo trudne i ta wspólnota jest takim i błogosławieństwem i przekleństwem tego społeczeństwa Kiribati. Przede wszystkim dlatego, może zacznę od tej jasnej strony, czyli od tego, dlaczego jestem błogosławieństwem. Dlatego, że ułatwia im przetrwanie. To są bardzo małe społeczności, bardzo małe wyspy, bardzo małe społeczności i bardzo niewielkie zasoby na tych wyspach te społeczności mają do dyspozycji. Znaczy oprócz tego, że mają nieograniczone ilości ryb, bo te wody otaczające Kiribati faktycznie słyną z tych bogatych łowisk, między innymi tuńczyka, ale jest tam, o tym tuńczyku się mówi, bo to jest dobro eksportowe. Natomiast jak się jest na Kiribati, to po prostu widzi się całe po prostu przekrój tych różnych gatunków i rodzajów ryb, które oni jedzą, i też innych owoców morza tak naprawdę, bo to nie tylko ryby. Ale oprócz tych ryb tak naprawdę do dyspozycji wyspiarzy są tylko chlebowce, kokosy i momentami banany, więc to jest bardzo ograniczona dieta, bardzo taka monotematyczna dieta. Mm-hmm. Natomiast no, trzeba to pożywienie sobie właściwie zdobywać, bo na Kiribati odsetek osób, które nie pracują i w ogóle bezrobocia jest bardzo wysoki. Mówi się o tym, że bezrobocie ukryte szacunkowo to jest ponad 70%, więc no, Bank Światowy podaje, że średni dochód na mieszkańca miesięczny w zeszłym roku to było $200 australijskich. To jest, jeśli dobrze pamiętam i liczyłam, to jest około $133 amerykańskich. Także to są mikroskopijne tak naprawdę kwoty. Ale ci ludzie żyją razem. Oni się wspierają bardzo w takim codziennym życiu i w tym zdobywaniu pożywienia i też w tym zdobywaniu gotówki, która jednak mimo wszystko od czasu do czasu się przydaje. I w zdobywaniu wody pitnej, bo tej wody pitnej tak naprawdę na wyspie nie ma. Wodę pitną trzeba kupować. Wody gruntowe są bardzo zanieczyszczone. No, wody oceaniczne nie nadają się do picia. To jakby to w ogóle nie ulega żadnej debacie i żadnej wątpliwości. Więc ta wspólnota jest takim właściwie warunkiem istnienia wyspiarzy. Oni wspólnie żyją, wspólnie jedzą, wspólnie śpią, wspólnie podejmują też decyzje.
I tak od rana, Gosia, się zaczyna
tak.
Dzień?
Mhm. Tak, tak. Od rana właściwie jest cała rodzina i jej śniadanie. Później gdzieś tam każdy, wiadomo, ma jakieś swoje obowiązki. Te obowiązki i to życie wygląda też zupełnie inaczej na poszczególnych wyspach, bo tak naprawdę jedyną wyspą, która gdzieś tam w jakimś systemie, takim właśnie rynku pracy funkcjonuje, jest Tarawa. Tarawa Południowa, gdzie jest stolica, siedziby wszystkich najważniejszych urzędów, też jest jedyny właściwie szpital. Jeden z dwóch, taki solidny właśnie na Tarawie Południowej. Natomiast te wyspy gdzieś tam zewnętrzne, jak chociażby pobliska Abayang czy Majana, to już są bardziej takie właśnie społeczności tradycyjne. Więc tam jeszcze mniej tej pracy jest, jeszcze inaczej to wszystko wygląda. Natomiast to, co faktycznie jest taką rzeczą wspólną i takim zjawiskiem wspólnym, to jest właśnie to, że oni są zawsze jedną wielką rodziną. I jak ja rozmawiałam sobie z tymi wyspiarzami, czasem pytałam młodych ludzi na przykład, czy oni nie chcieliby gdzieś pojechać, spróbować innego życia, nie wiem, może znaleźć właśnie pracę, no bo tutaj pracy nie ma, jest im trochę ciężko, zwłaszcza, że mają już na przykład swoje dzieci albo planują te dzieci. To zwykle padała odpowiedź, no tak, ale ja tutaj mam całą swoją rodzinę. I dla nich zostawienie tej rodziny jest po prostu czymś zupełnie nieakceptowalnym. Oni by chętnie pewnie pojechali, ale pod warunkiem, że pojedzie z nimi cała wioska, czyli tam powiedzmy 50 osób. To jest dla nich bardzo trudne, żeby gdzieś tam z tego wyjść. I myślę, że to jest właśnie też ta ciemniejsza strona, jakby patrząc z takiej perspektywy dzisiejszej, współczesnej, czyli tej perspektywy tego zagrożenia, to, że oni chcą być cały czas razem i nie chcą być rozdzieleni, a w tej chwili no, wygląda to tak, że prędzej czy później będą musieli.
No właśnie, prędzej czy później, słuchaj, jak szybko znikają te ziemie?
To teraz po optymiści czy pesymiści na początek?
No bądźmy realistami może.
No to mówi się o tym, że około 2050 roku te wyspy już będą się nie będą się nadawały do zamieszkiwania, dlatego że ten rosnący poziom wody będzie na tyle już utrudniał życie, będzie zalewał drogi, będzie zalewał gdzieś tam domy, podmywał drzewa i tak dalej, że po prostu ludzie nie będą w stanie tam żyć. Będą musieli się powoli wyprowadzać, a o całkowitym zalaniu mówi się, że maksymalnie 2100 rok. To jest ta data, kiedy te wyspy znikną z powierzchni Ziemi, więc tak naprawdę no, to jest jedno pokolenie.
Jedno pokolenie, to jest bardzo niedługi czas. Ja ci muszę powiedzieć, że jak przygotowywałam się dzisiaj do tej rozmowy, trochę tam szukałam innych miejsc, które są zagrożone i byłam w szoku, chociaż nie szokuje mnie sam ten temat, bo wiem, że tak jest, choć nie wszyscy wciąż to przyznają. To nawet tutaj u nas takie miejsce jak Nowy Orlean na przykład, no to też jest ten wiek, no to jest jeszcze mniej niż 100 lat, kiedy zaczęliśmy. zaczną się tam takie problemy, że już nie będzie się dało żyć, także...
No i Nowy Jork jeszcze, Nowy Jork też jest dokładnie na tej liście wymieniany. Zresztą no, jest też cała Holandia w Europie, tak? Wenecja, masa miejsc takich, które my gdzieś tam kulturowo kojarzymy, które są dla nas ważne, tak? Jeździmy tam turystycznie i historycznie też, tak? To są takie miejsca naprawdę ważne. No niestety wydaje mi się, że mimo wszystko więcej wiemy właśnie na temat tego ryzyka, niż na temat tego, co się dzieje na Pacyfiku.
No prawda.
A mamy tam zagrożonych naprawdę wiele narodów, wiele nacji, bo to jest Kiribati, to jest taki flagowy przykład, jakby taki czołowy przykład, dlatego że o nich się mówi, że oni pójdą na dno pierwsi. Ze względu na to swoje niskie położenie, tak. Ramię w ramię, zresztą z Tuwalu, Republika Tuwalu, równie biedne i równie maleńkie państwo, też nisko położone. Natomiast to nie jest tak, że reszta państw Pacyfiku jest bezpieczna, bo chociażby Fidżi, duży kraj, tak, zupełnie już inaczej gdzieś tam gospodarczo umocowany, przesiedla już wioski, bardzo wiele wiosek już zostało przesiedlonych, a na liście do przesiedlenia wydaje mi się, że jest jeszcze około 40. To są zwykle te mniejsze wysepki, tak? To nie są te wyspy główne turystyczne Fidżi, gdzie jest lotnisko i wielkie hotele. To są takie maleńkie wysepki gdzieś tam też rozrzucone po oceanie. I te wyspy są niżej położone niż właśnie te dwie główne, czyli Vanua Levu i Viti Levu, te dwie główne wyspy Fidżi. Fidżi też relokuje swoje społeczności. Cała masa innych państw typu Samoa, Tonga, Vanuatu, na którym też zdarzyło nam się być, to są również państwa, które się borykają z takimi negatywnymi konsekwencjami zmian klimatu, a paradoksalnie one nie emitują praktycznie wcale CO2 do atmosfery. Znaczy Vanuatu więcej pochłania niż emituje. To jest taki też piękny przykład rodem z Pacyfiku. Kiribati to jest chyba 0,0001 tam jakiś procent globalnych emisji, więc to są... Trzeba by oczywiście tutaj o każdym państwie powiedzieć indywidualnie, bo to zależy od wielu czynników, te emisje, ale w większości przypadków jest tak, że po prostu te państwa są zupełnie nieszkodliwe jakby dla środowiska, natomiast płacą w tej chwili najwyższą cenę.
Czyli my jesteśmy ich sponsorami, mówiąc krótko, takiego losu, jaki zostaje im zgotowany.
Zdecydowanie,
niestety.
Zdecydowanie, tak.
Słuchaj, a powiedz tak, żeby o czymś takim troszkę milszym, może radośniejszym powiedzieć, czego nauczyłaś się tam? W ogóle mówisz tak, jak rozmawiałam z wyspiarzami, a w jakim języku rozmawiałaś z wyspiarzami?
Wiesz co, to było też wyzwanie. To było wyzwanie, bo w części tych krajów jest tak, że są dwa języki urzędowe. Jednym z nich jest angielski, a drugim jest język lokalny. Tak? Czyli w przypadku Kiribati to jest po prostu dialekt gilbertański albo język Kiribati, on jest tak nazywany, albo tak. To są takie dwie nazwy określające ten język. I niestety okazało się, że w większości przypadków tylko i wyłącznie w języku Kiribati można się porozumiewać jakby z lokalną ludnością, z tymi naszymi później już znajomymi, właściwie przyjaciółmi, których gdzieś tam na wyspie sobie zdobyłyśmy. No ale na szczęście, jak to zwykle w życiu bywa, są wyjątki. I znalazło się kilka osób, które mówiły, lokalnych, miejscowych, które mówiły po angielsku. To nie jest oczywiście taki poziom super płynny i z takim bardzo zasobnym słownictwem, natomiast absolutnie wystarczający, jeśli chcemy się porozumieć, tak, dogadać, omówić. Wiadomo, że też jak dwie osoby chcą się czegoś o sobie dowiedzieć, to naprawdę dadzą radę no to... ze słownikiem i tak dalej.
No a czego oprócz pojedynczych słów Kiribati się nauczyłaś, co jakby zrobiło na tobie największe wrażenie? A
wiesz co, tu chyba odpowiedź jest tylko jedna i dłużej od tego.
Wiórki kokosowe.
Tak, kokosy są przepyszne, zwłaszcza młode polecam, ale dużo bardziej, wiesz co, uderzająca jest taka świadomość, jak niewiele człowiek potrzebuje do życia, jak niewielu rzeczy potrzebuje. Kiedy ja się pakowałam i gdzieś tam eliminowałam też przedmioty, które chciałam zabrać, ze względu na to, że no jednak jesteśmy obydwie, Zosia ma 10 lat, no co prawda jest dość wysoka jak na swój wiek, ale ja raczej jestem takiej drobnej postury, więc no nie bardzo tutaj miał kto oprócz nas te plecaki i te torby nosić, więc musiałyśmy zrobić wszystko, żeby one były jak najlżejsze. I to był pierwszy taki etap takiej jakby eliminacji. Natomiast pobyt na Abayang, na wyspie zewnętrznej Kiribati, to jest ta wyspa położona na północ od Tarawy, gdzie właśnie ludzie mieszkają w takich bardzo tradycyjnych domach, gdzie nie ma bieżącej wody, zresztą w ogóle rzadko kiedy jest bieżąca woda, gdzie często nie ma takich tradycyjnych, że tak powiem, toalet. Nie ma też oczywiście specjalnego wyboru, jeśli chodzi o jedzenie. Był takim dla nas absolutnym już dowodem na to, jak niewiele potrzebuje człowiek i jak bardzo możesz zredukować swoje potrzeby, nawet jeśli przyjeżdżasz z państwa tak zwanego bogatego, tak? Okazuje się nagle, że właściwie jedyne, czego potrzebujesz do życia tak naprawdę, to jest jedzenie, picie i miejsce, w którym możesz się przespać. I to jest wszystko.
I można być szczęśliwym. No słuchaj, wiesz, patrząc z drugiej strony na te przepiękne widoki, na egzotykę tych miejsc, mimo tych wszystkich trudności, zmagania się z brakiem wody pitnej, jak powiedziałaś, brakiem wyboru w jakiejś takiej rozmaitości menu, jedzenia, no to na pewno to, co was otaczało, sprzyjało to temu, aby się cieszyć, być radosnym, prawda? Widziałam, jak pięknie robiłaś wiórki świeże kokosowe, czyli takie smakołyki dla nas, no, które są nie na co dzień dostępne. No ale to jest jedna strona medalu, bo to jest, też jeszcze jest ta druga, też o tym pisałaś, a mianowicie zupełnie nieznane dotąd bakterie, wirusy i inne takie, które przecież też tam żyją. Jak sobie z tym radziłyście?
No tu prewencja chyba jednak działa, wiesz, prewencja. Do takich wyjazdów trzeba się dobrze przygotować, trzeba się na pewno zawsze skonsultować z lekarzem i trzeba się przede wszystkim zaszczepić na co tylko się da, bo to eliminuje ryzyko zarażenia się i później jakby problemów z tym związanych, no bo w takich państwach jak Kiribati to nie jest tak, że my zamówimy sobie przez internet receptę lekarza, konsultację i pójdziemy wykupić lek, bo po pierwsze nie mamy telekonsultacji, po drugie trzeba do tej apteki jechać albo płynąć i to już jest całkiem spora przygoda. Więc my przyłożyłyśmy się tutaj faktycznie, odrobiłyśmy te lekcje i byłyśmy zaszczepione na co tylko tam się dało zaszczepić, jeśli chodzi o te pacyficzne choroby. No ale nie ominęły nas rotawirusy, bardzo powszechne zresztą na Kiribati, to jest właściwie norma, to tak się przelatuje na tarawę, to wiadomo, że prędzej czy później człowiek tego rotawirusa musi przerobić. Ale pilnowałyśmy, starałyśmy się pilnować bardzo tego, żeby zawsze jak najczęściej myć ręce, jak tylko była możliwość, żeby...
Pandemia nas też do tego przyzwyczaiła, prawda?
Tak. Że... No nie zawsze tam niestety była taka możliwość, żeby te ręce umyć, ale gdzieś tam starałyśmy się o tym pamiętać. Na tyle, na ile się dało, to uważać jednak na jakąś taką higienę i pilnować swoich kubków. Wiadomo, że gdzieś tam nie dzielić się aż tak tymi naczyniami, jak powiedzmy robimy to, nie wiem, w rodzinie czy wśród przyjaciół, gdzie już w pewnym momencie jest nam trochę wszystko jedno, czyje dziecko piło z tego kubka, bo i tak wszyscy jesteśmy gdzieś tam jakby rodziną. To tam jakby tego faktycznie żeśmy pilnowały. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że mieszkańcy Kiribati to są ludzie, którzy są bardzo czyści paradoksalnie. Oni bardzo dbają też o to, żeby koło siebie gdzieś tam w tych swoich domach, w tych swoich miejscach, w których sobie żyją, czy też pracują, tak, uprawiają coś, żeby było czysto. Jest taki zwyczaj, ja też o tym pisałam na Facebooku niedawno, że dzieci codziennie przed szkołą, zanim pójdą do szkoły, zamiatają drogę, chociaż to nawet nie jest ulica, czasami to jest po prostu droga, tak? Taka
no proszę.
Żwirówka, jakbyśmy to powiedzieli, powiedzmy ładnie. Dzieci wstają, zbierają liście, zbierają jakieś śmieci, które gdzieś tam wiatr, czy też poprzedniego dnia się nazbierały po drodze. Ktoś być może gdzieś tam skądś przyniósł. Najpierw zbierają wszystkie te śmieci na taczuszkę mają i później gdzieś tam wywożą je we wskazane miejsce. Więc faktycznie trzeba przyznać, że oni o tę czystość dbają. Zamiatają też swoje domy, zmywają pięknie naczynia i naprawdę robią to wszystko z takim bardzo dużym sercem i przykładają się do tego wszystkiego. Więc tu jeszcze jakby dodam, że to nie jest tak, że jest dużo tych chorób. Oczywiście to wynika też jakby no z klimatu,
no
który tam obowiązuje.
No właśnie.
Tak. Natomiast ludzie faktycznie bardzo dbają o to, żeby jednak było fajnie i żeby było czysto.
Co Zosia na te działania swoich rówieśników, na ich wkład w utrzymywanie porządku mówiła?
Ja się śmiałam nawet, że podczas którejś rozmowy z moją przyjaciółką, że że jak ręką odjął wszystkie nastoletnie humory i że podróże takie są bardzo dobre na takie nastroje. No, myślę, że odnalazła się świetnie. Nie miała zupełnie żadnych problemów związanych ani z tą monotematyczną dietą, ani z zupełnie inną kulturą, bo to trzeba jeszcze tutaj jedną rzecz powiedzieć. Otóż to jest chyba najtrudniejsze było do zaakceptowania na dłuższą metę, bo przez oczywiście pierwszych kilka dni to można sobie to traktować jako taki folklor lokalny, ale faktycznie na dłuższą metę to jest po prostu bardzo męczące. Otóż mieszkańcy Kiribati są bardzo zainteresowani cudzoziemcami, przybyszami jakby, którzy odwiedzają ich wyspę. Przez to, że oni żyją w takiej wspólnocie, to oni też nie mają takiego poczucia i takiej potrzeby prywatności, jaką my mamy, tak? Mm-hmm. Że gdzieś tam chcemy na przykład zostać sami, albo nasze dzieci chcą zostać same. Oni wszystko robią razem, więc dla nich to jest naturalne, że też nie chcą, żeby ci cudzoziemcy byli sami, więc jakby właściwie 24 godziny na dobę ktoś z tobą jest i nie jesteś w stanie wytłumaczyć tej osobie, że ty chcesz się przejść na przykład, bo oni po prostu idzie za tobą 15 osób z wioski, bo oni chcą ci towarzyszyć. Mnóstwo dzieciaków, które po prostu przybiegają, dotykają, bo są bardzo zainteresowane tym, jak ta biała skóra, tak? Ty masz białą skórę, oni mają ciemną skórę, więc jak ta biała skóra to taki sama jest dotyku, jak ich skóra, czy nie? Mi się na przykład zdarzało, że ktoś mnie głaskał po włosach znienacka, podchodził do mnie, zaczynał mnie głaskać. Więc to było takie faktycznie wyzwanie na dłuższą metę, ale no, są to jakieś tam różnice kulturowe, które po prostu gdzieś w tych krajach są też super ważne i to na pewno dla Zosi też było odkrycie, że coś takiego jest w ogóle i może być inaczej, ale poradziła sobie absolutnie świetnie. No, super się odnalazła w tych wszystkich realiach. Myślę, że masę rzeczy też nauczyła, no, chociażby właśnie tego, o czym powiedziałam, czyli jak żyć i można żyć i nawet nie jest ci specjalnie trudno ani przykro z tego powodu, że jesz to, co jest do jedzenia, a nie to, co byś chciała, bo zasadniczo to nie masz żadnego wyboru.
No dokładnie, a powiedz mi, jak poradziłeś sobie ze szkołą?
No, szkoła na szczęście elastyczna jest bardzo. Zosia chodzi do prywatnej szkoły i udało mi się ustalić z dyrekcją tutaj na ten rok szkolny edukację domową. Czyli Zosia dostała po prostu zagadnienia w punktach z poszczególnych przedmiotów, które musi opanować. I na koniec semestru miała zdać egzaminy. Te egzaminy właśnie w zeszłym tygodniu, kilka dni temu zakończyła. Nie mamy jeszcze wyników, ale no, wydaje mi się i mam nadzieję.
Nie, zwykle, tam będzie.
Właśnie, dobrze. Zwykle nie miała z tym problemu, więc mam nadzieję, że będzie okej. I to też była, to też właśnie a propos tego, czego się nauczyła, tak? To też była dla niej super lekcja, bo tak naprawdę, no pewnie troszkę COVID jej to ułatwił, tak? Bo oni też, jak wszystkie dzieciaki, tak u was tak samo pewnie było, że częściowo były zdalnie, trochę musiały same bardziej przejąć tą inicjatywę. Natomiast no, w tym roku już była zupełnie sama jakby z tym projektem Naucz się. I myślę, że to też była dla niej ważna lekcja tego, jak zarządzać czasem, jak przyswajać wiedzę, jak pracować z materiałem.
Zobacz, ile to można się nauczyć, nie? Przy okazji. Potrzeba matką wynalazku, prawda? Tu, to, tamto. No bardzo ważne przyswoiła z tego, co mówisz, umiejętności, których siedząc na miejscu, chodząc do szkoły w życiu, nawet może nie wiedziałaby, że taka potrzeba istnieje. Słuchaj, powiedziałaś na początku rozmowy, że to... jeszcze tylko dodam dla tych, którzy są ciekawi, że dziewczyny teraz są po naszej stronie, siedzą w New Jersey. Gosia pewnie pisze książkę, pewnie notuje wszystko. Zosia robi swoje, zdaje egzaminy. Powiedziałaś, że ta wyprawa to był pierwszy etap. Co dalej zatem?
Tak, no będzie drugi etap, dlatego że ta wyprawa była pomyślana na kilka miesięcy i z przyczyn tutaj formalno-technicznych, między innymi też pandemii, ale wielu innych jeszcze rzeczy, które się wydarzyły po drodze, jak myślę, że już nie ma sensu wymieniać, bo to bardzo długo trwało, a mało w sumie jest to interesujące. Musiałam ją podzielić na dwie części, więc teraz robimy chwilę przerwy, żeby właśnie, tak jak powiedziałaś, ponotować, popisać i popracować, ponagrywać trochę podcastów, zorganizować sobie drugi etap, bo bardzo chcemy zobaczyć jeszcze resztę tych krajów Pacyfiku, czyli właśnie Tuwalu, Tonga i Samoa nam jeszcze gdzieś tam zostało z tych takich must see, must have. No i chcemy jeszcze wrócić na Kiribati, wiesz? Chcemy wrócić na Kiribati, dlatego że ja wierzę, że to wszystko jest takim procesem, wiesz, to społeczeństwo reaguje dynamicznie na sytuację, która też jest dynamiczna, tak, sytuacja związana ze zmianami klimatu, bo na dobrą sprawę nikt nie wie, co wydarzy się za pół roku, a co za rok i z jakimi zmaganiami trzeba by będzie się gdzieś tam borykać i jakim wyzwaniom próbować sprostać. Więc ja bardzo chcę wrócić jeszcze. I ten powrót odbędzie się albo latem tego roku, albo w ciągu kolejnych następnych kilku miesięcy. To zależy od tego, jak się to uda wszystko zorganizować i spiąć tak, żeby to fajnie trwało i gdzieś tam się
uzupełniało. Ale widzę, że ty się wciągnęłaś na dobre. Wciągnęłaś się.
Wiesz co, to wciągnąć się to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, która też jest ważna i warta podkreślenia, bo może część z Państwa na przykład marzy też o takiej dalekiej wyprawie, niekoniecznie na Kiribati, a nie może się zebrać albo ma w sobie gdzieś tam wiele obaw. Otóż okazuje się, że jak już człowiek raz to zrobi, to ani to nie jest specjalnie trudne, ani specjalnie drogie. To jest tylko właściwie kwestia decyzji o tym, że jadę i kupienia tego biletu w jedną stronę, a później to całe życie właściwie gdzieś tam z tym plecakiem, czy też na walizkach, to właściwie w niewielkim stopniu odbiega od tego, z czym się gdzieś tam na co dzień borykamy, tak? Bo na co dzień siedząc gdzieś tam w mieście, czy na etacie, albo nie wiem, w domu, pracując sobie i gdzieś tam mając jakieś to życie też osobiste i zawodowe, też musimy się co chwilę adaptować do jakichś nowych wydarzeń, tak, musimy reagować dynamicznie na to, co dzieje się w pracy, w szkole, na choroby, które gdzieś tam nam psują jakieś szyki i plany i tak naprawdę ta podróż dokładnie wygląda tak samo. Trzeba po prostu reagować dynamicznie. No ja mam też to szczęście, ale to myślę, że akurat nie jest specjalnie oryginalne w dzisiejszych czasach post-covidowych, że mogę pracować zdalnie. Myślę, że bardzo wiele osób również mogłoby takie work and travel sobie zorganizować i tak jak mówię, to jest tak naprawdę tylko kwestia decyzji. Potem się okazuje, że to wszystko działa, że można być w kontakcie ze światem, że można mieć internet, że
no
można
właśnie, albo czasami
pisać.
Wiesz, już pierwsza przeszkoda, no dobra, ale jak zdalnie? Gdzie tam na końcu świata, na tych wyspach gdzieś pośrodku oceanu internet? No był internet? No chyba był, bo widziałam, że się jakoś tam łączyłaś.
Był tak naprawdę w większości miejsc. Dało się pracować na pewno. Największy problem był paradoksalnie na Tarawie, ale to też był taki problem, który w sumie rzutował bardziej na moje życie prywatne, bo ciężko było zorganizować na przykład połączenie na kamerce, czy też nawet telefoniczne takie przez Skype'a, czy jakąkolwiek inną aplikację, bo ten internet zupełnie nie dźwigał tego rodzaju połączeń. Natomiast to był internet, który wystarczał do tego, żeby wysłać maila, czy też zamieścić post na Facebooku czy na Instagramie, co ja staram się robić właściwie codziennie. Natomiast no, poza Tarawą tak naprawdę, mimo moich obaw związanych właśnie z wyspą Abajang chociażby, no to wszystko działało tak na dobrą sprawę, wiesz? No były oczywiście jakieś takie miejsca, jakieś takie dziury, gdzie czasami po prostu nie było żadnego zasięgu nawet, bo po prostu były jakieś połączenia alarmowe, tylko gdzieś tam się włączały, no ale wiadomo, że jesteśmy mobilne i byłyśmy mobilne, więc gdzieś tam zawsze starałyśmy się znaleźć po prostu. Jeśli trzeba było, to szłyśmy gdzieś tam do jakiegoś miejsca, gdzie wiadomo było, że jest internet i da się tego maila wysłać, czy też otworzyć jakiś tam załącznik. No i zawsze miałyśmy jeszcze support. To też jest ważne w przypadku takich podróży w postaci mojego partnera, który został w Polsce i będąc na Tarawie, na przykład ja nie byłam w stanie, był na tyle zły internet, że nie byłam w stanie żadnego otworzyć linka, żadnej strony, po prostu żadnej, nic nie byłam w stanie zrobić, więc zawsze wysyłam mu link na Messengerze i on mi wysyłał screenshoty, wiesz, na przykład danej strony i to przechodziło, więc ja dzięki temu miałam po prostu, widziałam co się dzieje, jeśli potrzebowałam właśnie otworzyć jakiś plik, nie wiem, czy właśnie jakąś stronę coś przeczytać, to wysyłam mu link. On mi wysłał screenshoty i było ogarnięte.
No czyli wiesz, sprawdza się to jak tam kiedyś była taka piosenka, najtrudniejszy pierwszy krok, prawda? Raz, dwa,
dokładnie.
Trzy. Jak się go zrobi, da się. Potem jeszcze jakiś mały teamwork do tego, jak mówisz.
Kooperacja.
I hula. No to słuchaj, to ja trzymam kciuki za ciebie i mam nadzieję, że wiesz, no pogadamy znowu co najmniej po tym drugim razie, może wcześniej, w ogóle jak wiesz, jakieś przemyślenia pozbierasz, jak to wszystko do tej książki ci już tam powchodzi, to wiesz, o tej książce troszeczkę. Ja cię w każdym razie bardzo serdecznie, jak zawsze zapraszam i będę
wpadać.
Będzie mi bardzo miło właśnie, dokładnie, jak wpadniesz. Proszę Państwa, Małgorzata Gołota, dziennikarka, reportażystka, pisarka, blogerka, twórczyni podcastów, bijąca się o to, abyśmy jednak trochę przystopowali, a nawet nie trochę, a bardzo przystopowali z tym węglem, bo inaczej ten świat rzeczywiście będzie nam znikał. Dzięki, Gosia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.